Mijałam ją wiele razy. Zawsze, gdy byłam w Wejherowie, przyjeżdżałam pod ten dom i patrzyłam. Dopiero po kilku latach dowiedziałam się, że w pięknej 90-letniej willi Muzika, bo tak nazywał się ten dom, podczas wojny stacjonowało lokalne gestapo. Stąd między innymi zarządzano organizacją mordów w Piaśnicy, a w piwnicach domu magazynowano odzież i inne przedmioty zabrane ofiarom. Aż któregoś dnia drzwi tego domu się otworzyły. Wyszła do mnie starsza pani. Pani nazywała się Zofia Ostrowska. Była właścicielką tego domu. Zaprosiła mnie do środka.
Ten dom ma przeszłość bardzo jakąś taką ponurą. A tu jest wejście do piwnicy, z tym, że wszystkie rzeczy, które zbierano w Piaśnicy od osób czekających na rozstrzelanie, na zagładę, ładowano na ciężarówki, okrycia wierzchnie, walizki czy z czymkolwiek przyjeżdżali i tymi drzwiami tutaj wnoszono do piwnicy. Tutaj była selekcja, dlatego że wiemy to z opowiadania pana, który pracował tu jako palacz. I on na przykład jako pierwszy rozpoznał futra moich obydwu cioć, bo to był 11 listopada. To jest piwnica, z tym, że ja, przepraszam, bo ja tak bardzo źle schodzę. To są ogromne, to są piwnice tak duże jak pokoje. O, tutaj jest tylko ogrzewanie. Tu są dwa piece, piec gazowy taki. Wszystko jest bardzo suche, bardzo świeże. Tak jakby dokładnie wczoraj budowane. To miejsce, które pani sfotografowała, nie było ani drzwi, ani okna. I to służyło jako cela do przetrzymywania, dlatego że tu widać, że tu były wmurowane kraty i tu trzymano tych więźniów. To samo w tamtym pomieszczeniu. To były takie cele po prostu zakratowane. Tu jest wejście, tu jest główny hol, prawda? Możemy to pootwierać, żeby to... Tak, tu się wchodzi, tu jest wejście, właśnie drzwi, krój, szyby, to wszystko jest podsień, kolumny, to wszystko jest jak gdyby odwzorcowane sulejówkę. Tak. Tu są następne pokoje. To był kiedyś pracownia, gabinet dziadka. Dziadek był dyrektorem szpitala, lekarzem. Tutaj była poczekalnia. To jest taki dom, który ma komunikację taką.
Czyli chodzi się naokoło właściwie.
Chodzi się naokoło, tak. Tu było wejście dla pacjentów, dla służby. Tutaj jest rowerownia syna, to jest garderoba. Tu jest przejście. Tego nigdy nie było, myśmy to zrobili. W każdym razie pomieszczenia są bardzo wysokie, bo 3,20. A tu jest wejście do piwnicy. Bardzo proszę, ja tak jestem trochę unieruchomiona, bo bardzo, bardzo choruję, także...
Jak długo pani tutaj mieszka?
Ja? Od urodzenia.
Czyli?
Od 32 roku. Wiadomo, willę zbudował dziadek w 25 roku i mieszkała tutaj rodzina, to znaczy moi rodzice, i dwie ciocie, córki dziadka, doktora Panka, które właśnie zostały jako jedne z pierwszych rozstrzelane w Piaśnicy. I w 1939 roku, po aresztowaniu cioć, natychmiast przejęło tę willę gestapo. Dlaczego w tej chwili sprawa powstania muzeum jest tak ważna, kiedy postanowiliśmy, jako że syn jest bardzo często, jak powiedział, na wyjazdach koncertowych. Mąż zmarł 10 lat temu, był artystą, malarzem,
Dwa lata temu postanowiliśmy, że zdecydowanie należy ten dom po prostu sprzedać i przenieść się gdzieś bliżej może Gdynia, gdzieś do Trójmiasta, do czegoś mniejszego. Dlatego, że człowiek jest z dnia na dzień starszy, a nie młodszy, prawda? I padł taki zamysł stworzenia tutaj. Spotkaliśmy się tutaj z panią Elżbietą Grot, kustoszem Muzeum Stutthofu. Poza tym moje ciocie, które zostały zresztą zidentyfikowane w Piaśnicy i tam spoczywają, tam zostały pochowane, a że powstał tutaj kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla i kaplica poświęcona ofiarom Piaśnicy, mój mąż jako artysta malarz pół roku poświęcił na to, żeby tę kaplicę po prostu stworzyć. Wykonał tam za wyjątkiem rzeźb prawie wszystko. I ściany, i napisy, i w ogóle całą tą kaplicę, że tak powiem, zaprojektował i wykonał. Dlatego nasze serca, umysły po prostu związane są tak silnie z Piaśnicą, że kiedy powiedziano nam, że przecież to jest tak jakby stworzony dom dla muzeum, a w międzyczasie powstał zamysł stworzenia bramy piaśnickiej.
Bo dom jest dokładnie naprzeciwko bramy.
Dokładnie naprzeciwko bramy. Poza tym jednak jest i droga do Piaśnicy niedaleko. Tutaj jest ten kościół, prawda? A ponieważ w tym domu tutaj, po wkroczeniu wojsk niemieckich, urządziło swoją siedzibę gestapo, dlatego tu zapadały te wyroki. Stąd tu w piwnicach byli aresztowani więźniowie. Ponieważ moje ciocie wykładały w gimnazjum, w klasach maturalnych.
A... Gimnazjum, w którym była dyrektorką Alicja Kotowska, siostra?
Tak, to było gimnazjum prywatne, między innymi też. I siostra Alicja była bardzo z ciocią Stasią, ona była polonistką, bardzo zaprzyjaźniona. Bywała tu w tym domu, w ogóle bardzo wiele osób, znanych osób bywało tutaj, ale nie przecież o to chodzi. No moja mama też była bardzo aktywna, mimo że rodzice dwa lata przed wybuchem wojny stąd się wyprowadzili. Mama bardzo tutaj po 20 roku i witała generała Hallera chlebem i solą na rynku. Ciocia prowadziła chór. W ogóle rodzina jest bardzo, bardzo zasłużona dla miasta. Dziadek zresztą odznaczony krzyżem kawalerskim. Niemcy sobie ten dom po prostu upatrzyli dlatego, że była tu bardzo blisko rampa kolejowa, gdzie przywożono więźniów, bardzo blisko przez tory, bo nie było tu tych dróg takich, prawda, rozbudowanych, do lasu, a ten dom był bezpośrednio po prostu prostą drogą kierunek Piaśnica, prawda? Cała ta historia, tragiczna historia skazań, tortur czy zsyłania właśnie do Piaśnicy zapadała tu w tym domu. I jeżeli cokolwiek stanęłoby na przeszkodzie, byłoby bardzo wielką szkodą, dlatego że Muzeum Stutthof jest bardzo zainteresowane też. To byłoby wspólne muzeum piaśnicko-stutthowskie z filią, bo przecież stutthowiacy, którzy odkopywali te groby w 1944 roku, potem wszyscy zginęli w Piaśnicy, prawda? Ale ponieważ jedna z moich cioć, polonistka w 20 roku zaczęła studia polonistyczne w Warszawie, często na, teraz się mówi na weekendy, ale na wolne dni, wyjeżdżała do Sulejówka, tak sobie to upatrzyła. I w tym czasie przecież wojsko budowało marszałkowi Piłsudskiemu w Sulejówku. Ciocia była tak zafascynowana tym domem, że po prostu architekt częściowo jak gdyby odwzorcował i dlatego dom jest wpisany do rejestru zabytków, a podstawą tego jest znaczne podobieństwo wewnętrzne i zewnętrzne do Sulejówka Piłsudskiego właśnie. Są nie, dwa nie. Klawisze, to jest do naprawy, nie, ale nie. Bardzo cię, błagam
nie,
cię.
Ja przepraszam, nie pani mnie zrozumie, nie. Ale jest rozstrojony.
Ale ja bardzo cię proszę, nie. Chociaż uderz...
Ale to będzie bez nagrywania.
Polskie drogi.
No tak, nie,
A jak to jest rozstrojone tak, że znaczy, nie można na nie.
Jest tak, nie. I po prostu akurat ten, tak? Bo ja mam tam pewien problem, muszę no coś zrobić z tym jednym dźwiękiem i no... I polskie drogi, no to, ale też przepraszam, bo ja długo nie grałem, a to pani rozpozna tym jednym dźwiękiem i no...
Wyjeżdża za 3 dni. Krzysztof, gdzie ty teraz jedziesz do...
To jest nad Jeziorem Bodeńskim, to jest klinika chorób wewnętrznych, nazywa się to Schloss Klinik Mamern. Miejsce, to jest początek Jeziora Bodeńskiego i tam jest na terenie kliniki, bo to są w ogóle stare budynki zabytkowe z częścią nowoczesną rozbudowaną. Jest kaplica taka mała, jako oczywiście obiekt zabytkowy i zrekonstruowane malutkie organki, bo to nawet organami nie można nazwać. Malutka klawiaturka, 5 głosów. No i tak się zaczęło, że od 1994 roku co roku przynajmniej raz, 2 razy w roku grywam w tej kaplicy, to są półgodzinne koncerty, ale też dla publiczności z zewnątrz.
W tej chwili jest 2000 metrów działki, ale tuż po wojnie należało do nas ponad 5000 metrów działki. I w związku z tym, ponieważ tutaj to gestapo urzędowało cały czas, w pewnej odległości od domu był jakiś, trudno mi powiedzieć, co to jest, to nie było składowisko, jakiś kompostnik czy coś, ale kiedy zaczęliśmy to rozkopywać, to było tam dosłownie, no bez przesady, setki łuski po pociskach, po nabojach i tak dalej. Także no, oni tutaj sobie urzędowali zupełnie bezkarnie, dlatego że nie było tu w sąsiedztwie żadnych domów. To wszystko zostało nowo zbudowane po wojnie. Także w czasie okupacji ten dom był jak gdyby taką no, ostoją tutaj otoczoną parkiem, drzewami i nikt nie miał tu wglądu. Rodzice mieszkali na Pomorzu, to znaczy mama ze mną, a ojciec był w obozie koncentracyjnym w Hamburgu na Engamme. Moje ciocie po wkroczeniu Niemców miały przyjechać do nas na Pomorze, do Jabłonowa, ale ponieważ były bardzo zdyscyplinowane, a było zarządzenie, że nie wolno się poruszać bez zezwolenia władz. Więc jedna z cioć tu wyrzucona stąd mieszkała u profesora Lemańskiego tu na ulicy Halera, natomiast druga ciocia poszła do magistratu po zezwolenie na wyjazd do rodziny. No i tam od razu ciocię złapano po nazwisku, musiała się wytłumaczyć, gdzie jest druga siostra, i po pół godzinie już były w więzieniu wejherowskim. I to było we wrześniu, a 11 listopada zostały rozstrzelone.
To wtedy, kiedy rozstrzelana została siostra Alicja?
W tym samym grobie.
Kotowska.
Tak, tak. Bo 305 osób zginęło i w tym było 5 kobiet. Żona nadleśniczego z synkiem, z 11-letnim Janeczkiem. Dlatego moi rodzice, kiedy tu przyjechali po wojnie i w 1946 roku była ekshumacja, mam zdjęcia, gdzie są moi rodzice w Piaśnicy. Była tu z ciociami, bo we dwójkę mieszkały przed wojną, Gosposia, która bez niczego zidentyfikowała po bieliźnie, dlatego że ciocie kupowały wszelkie, że tak powiem, spodnią bieliznę w Gdańsku jednej firmy, to raz, po uzębieniu. Także moi rodzice postanowili, że zostaną tam do tych drewnianych trumien złożone. Tam jest ich miejsce spoczynku. Nie było transportu na cmentarz, tak jak tutaj pan Łakomy czy pan mecenas Biliński. Oni mają groby na cmentarzu wejherowskim, na tym starym. Natomiast ciocie tam spoczywają.
To gra?
W tej chwili to nie gra, dlatego że jest uszkodzony silnik i nie ma czasu, to dopiero, a w związku z tym, że ewentualnie musielibyśmy się przeprowadzać, syn to na razie zostawił, ponieważ ma tu alborna do ćwiczeń.
Aha, czyli tak. Ćwiczy tutaj na tym instrumencie.
Na górze jest fortepian, także...
Czyli organy na razie unieruchomione.
Tak, no to też organy, to też organy. Tak. Świetne organy. A na górze jest fortepian, także... Syn kończył Akademię w Gdańsku, klasę organów u profesora Batora i klasę fortepianów. Także i tak, i tak. Ale grywano niesamowite koncerty, takie powiedziałabym niecodzienne.
Kiedyś były nawet trzy fortepiany w domu, to już taka prawie anegdota, która krążyła wśród znajomych, bo był taki moment, kiedy uratowaliśmy też od zagłady instrumenty, które miały być przeznaczone na zniszczenie. Myśmy je odkupili, odrestaurowali. Był taki właśnie moment, kiedy w domu były aż trzy fortepiany. Potem oczywiście ten poziom wyrównał się znów do jednego.
Pan gra jeszcze na tym instrumencie tutaj, który za ścianą stoi?
Tak, jest to mój instrument ćwiczebny, tak to nazwijmy. Oczywiście można też koncertować, choć myślę, że warunki akustyczne akurat dla organów w domu mieszkalnym nie są zwykle komfortowe, ale jest to instrument, na którym ćwiczę, na którym przygotowuję koncerty także. A na górze jest fortepian, tak.
Uwielbiam muzykę Andrzeja Kurlewicza, którą Krzysztof, nie mając nut ani zapisu, świetnie wykonuje. Bo tak jak powiedział Andrzej Kurylewicz, Krzysztof, ty wiesz i słyszysz wszystkie moje pierwsze kompozycje, czy do Lalki, muzyka do filmu Lalka, prawda, czy właśnie Polskie Drogi. To bardzo, bardzo lubię, tylko że syn nie ma niestety czasu. Nie ma czasu, żeby tak... No poza tym uwielbiam płytę paryską, to znaczy syn to skomponował po pobycie kilkakrotnym w Paryżu.
Tak, właściwie ja dopowiem, może nie skomponował, a zaimprowizował, tak, bo to jest płyta, która nazywa się Paris de Rêve, czyli obrazy z Paryża. To była moja inspiracja, czy inaczej, inspiracją do nagrania tej płyty były wielokrotne wizyty w Paryżu i takie moje, między różnymi innymi zajęciami, samotne spacery, obserwacje tego miasta.
Wychował się pan w takim domu, to na pewno miało wpływ na pana wrażliwość, drogę, pasje życiowe i tak dalej, czy nie?
Na pewno, dlatego że, jak pani zauważyła, dom jest przepełniony sztuką. Jest to malarstwo, jest to w międzyczasie muzyka, która wydarzyła się, a poza tym miałem takie wielkie szczęście, że od najmłodszych lat rodzina moja miała kontakty z ludźmi sztuki. z aktorami, z artystami, malarzami, z muzykami. Bardzo wiele osób tutaj u nas gościło. W międzyczasie to trudno nawet zliczyć te wszystkie wizyty i zawsze była to jakaś wymiana myśli, wymiana inspiracji i myślę, że przebywanie w takim środowisku, dodając jeszcze do tego potem wszystkie podróże koncertowe i poznawanie jeszcze ciekawych ludzi za granicą, no zdecydowanie miało wpływ na ukształtowanie tej jakiejś takiej artystycznej świadomości duszy.
Jeżeli można dodać, chciałam powiedzieć, że w czasie studiów w 20 roku ciocia moja, ciocia Stasia, która zginęła w Piaśnicy, równolegle z polonistyką studiowała fortepian. I ten dom stał się salonem muzycznym, dlatego myśmy wrócili do tej tradycji, do nazwy Villa Musica, ponieważ tu już przed wojną bywały sławy i sportowe, i jeżeli chodzi o muzykę, a za czasów, kiedy Krzysztof studiował, no bywali tutaj no, i pani Halina Mickiewicz, i państwo Kusiewiczowie, pan Jan Kusiewicz, pan Piotr Kusiewicz, bardzo wielu znanych muzyków. Bardzo zaprzyjaźnieni byliśmy przez kilkanaście lat z nieżyjącym już Andrzejem Kurylewiczem, którego mąż jako krakowianin tam poznał w Krakowie w gimnazjum. Wanda Warska jest ulubioną osobą, której syn może jej poezji godzinami słuchać. Także to był dom otwarty właściwie dla wszystkich kierunków muzyki. Poza tym gościliśmy przeważnie wszystkich tych wykonawców muzyki organowej w Oliwie czy w Gdańsku w Mariackim, którzy tu u nas gościnnie mieszkali. Więc to były kontakty wielojęzyczne, że tak powiem, i jeżeli chodzi o muzykę, syn wzrastał w takiej atmosferze. Ale proszę zobaczyć słońce. Tu jest od wschodu,
jest
tam
fajnie, jest
południe.
Widokno,
tak, tak. O. Proszę bardzo. I wszędzie jest. Proszę zobaczyć, proszę. Jakie zrobiliśmy drzwi. Na
właściwie jak się patrzy i nie widać ulicy i stojących samochodów, to tak jakby był to jeden ogród, prawda?
Tak,
z
dokładnie.
Tym terenem kaplicy w tej chwili, tej bramy Piaśnickiej.
Żal opuścić taki dom?
Opuścić, tak. My po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tej przestrzeni. Kochamy ogród, kochamy słońce. Dom jest tak usytuowany i tak zbudowany z 30 oknami, że mamy słoneczko od świtu prawie że do nocy. Dokładnie. I będziemy niestety musieli się pogodzić z tym, że trzeba wybrać sobie coś mniejszego, coś nie wiadomo gdzie zlokalizowanego, albo po prostu wyjechać tam, gdzie syn będzie miał inne warunki do pracy. Decyzja jest. Myśmy po 2 latach w ubiegły piątek dostali odpowiedź pana ministra, że niestety, oczywiście uznaje, że tak, że dom, że bardzo nadający się dom właśnie na taki cel, ale niestety ministerstwo nie ma na to finansów. I pan minister odpowiedział, że proponuje albo władzom lokalnym tutaj, albo władzom województwa pomorskiego, żeby jakoś sfinansować to, żeby to się udało sfinansować, to wówczas Ministerstwo Kultury dotowałoby, dosłownie powiedziane jest, dofinansowałoby już tę działalność. Także uważamy, że furtka nie jest zamknięta, że minister tutaj wyraźnie mówi, prawda? Zróbcie coś, a my dofinansujemy. Także czekamy teraz, czekamy co będzie.
Willę Muzyka wybudował w 1926 roku dr Franciszek Panek, znany przed wojną lekarz. Jego dwie córki, nauczycielki, zostały zamordowane w Lesie Piaśnickim. Ministerstwo Kultury odkupiło budynek od prawnuka doktora Panka, Kazimierza Ostrowskiego, ale przez wiele lat, jak słychać, nie było decyzji, czy muzeum w tej willi powstanie. Teraz decyzja już jest, ale właścicielka domu, pani Zofia Ostrowska, tego momentu już nie doczekała. Nie dowie się, że w piwnicach willi, gdzie m.in. składowano rzeczy ofiar mordu, pokazana będzie historia zbrodni. Na parterze znajdzie się natomiast wystawa prezentująca działalność przedstawicieli inteligencji, która została rozstrzelana w Lesie Piaśnickim. W willi Muzyka będzie też ekspozycja stała. Na pewno odwiedzę ten dom jeszcze nie raz, ale nie będą to już takie same wizyty.